List do Rzymian, pierwszy rozdział. Przeczytam werset 18. Czytam tak. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby czytać kontekst, nie? Z racji tego, że jestem ograniczony czasowo, ograniczony niestety, pozwoliłem sobie przeczytać ten werset tylko. Z tego wersetu czytamy, że jest gniew Boży, który objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Nie? Innymi słowy, jest coś takiego jak gniew Boży. Nie? Jest coś takiego jak gniew Boży. Zajrzałem do słownika, to jest wielki słownik języka polskiego. Owy słownik definiuje gniew jako stan psychiczny wywołany czymś, co danej osobie się nie podoba i co wzbudza w niej ostry sprzeciw, a nawet agresję. Nie? Stan, w którym danej osobie się coś nie podoba i wzbudza w niej ostry sprzeciw, czyli że nie, nie będzie tak. Oczywiście to jest definicja z wielkiego słownika języka polskiego. Można znaleźć inne definicje. Ale pomyślałem sobie, ciekawa definicja, podzielę się nią. Temat, czy adekwatny okaże się, nazwałem to, czy wciąż się gniewa. Czy wciąż się gniewa? Mowa o Bogu, nie? Chciałbym wam pokazać, chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tym ograniczonym czasie kilka rzeczy. Kiedy Bóg się gniewa? Zobaczyć historię, zobaczyć momenty, w których czytamy, że Bóg się gniewa. Pierwszy taki moment, najpierw zobaczymy w Starym Testamencie, to jest w Księdze Wyjścia, 4 rozdziale. Księga Wyjścia, 4 rozdział. Księga Wyjścia, 4 rozdział. Księga Wyjścia, dlatego że naród wyszedł z ziemi egipskiej, nie? Został wyprowadzony, Bóg ich wyprowadził przez właśnie Mojżesza. I jakby początek Księgi Wyjścia opisuje, jak to się wydarzyło. I między innymi Mojżesz, który został powołany, miał iść do Faraona, nie? I czytamy w 4 rozdziale w powiedzmy 10 werset. Mojżesz, bo Pan Bóg mówi do Mojżesza, żeby on poszedł i powiedział Faraonowi to, co ma powiedzieć. I w 10 wersecie czytamy: Mojżesz powiedział do Pana: proszę, Panie, nie jestem wymowny ani przedtem, ani odkąd przemówiłeś do Twego sługi, bo mam powolną mowę i ociężały język. Czyli innymi słowy, jakby Mojżesz mówi: no nie, nie ja, może ktoś inny znalazł wymówkę, albo no może to była prawdziwa wymówka, że on nie może dokładnie mówić. Z kolei Pan Bóg już zaczyna się denerwować i mówi: Pan mu odpowiedział, któż uczynił usta człowieka, albo kto czyni niemego lub głuchego, widzącego lub ślepego? Czyż nie ja, Pan? Teraz więc idź, a ja będę przy Twoich ustach i pouczę Cię, co masz mówić. Nie? Daję mu zapewnienie, ja Cię pouczę, co masz mówić. I Mojżesz w wersecie 13 mówi: proszę, Panie, poślij tego, kogo masz posłać. Czyli z kontekstu widzimy, mówi: proszę, Panie, poślij kogoś innego. Nie mnie. Mimo tego, że ja rozumiem to wszystko, ale nie ja. I werset 14 mówi co? Wtedy zapalił się gniew Pana na Mojżesza i powiedział: czyż Aaron Lewita nie jest twoim bratem? Wiem, że on potrafi dobrze mówić. Oto on wyjdzie ci na spotkanie, a gdy cię zobaczy, uraduje się w swoim sercu. Widzimy tu, wtedy zapalił się gniew na Mojżesza. Nie? Pan Bóg pogniewał się na Mojżesza. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja to jest w Księdze Wyjścia w 32 rozdział. Księga Wyjścia, 32 rozdział. Jak mi się to uda skończyć, to będzie hit. 32 rozdział. Wiemy, co tu się dzieje. Tu jest taka sytuacja, że już lud jest wyprowadzony z ziemi Egiptu i Mojżesz idzie na górę, żeby otrzymać tak zwany dekalog. Nie? Kiedy on jest na tej górze, coś się dzieje na dole z tym Araonem. Co czytamy? W 32 rozdział od pierwszego wersetu. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swe zejście z góry, zebrał się przed Araonem i mówili do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Nie? Nie wiem, czy im się nudzili się, czy co. Ale Aaron posłuchał i w wersecie 6 czytamy. I nazajutrz wstali wcześniej rano, ofiarowali całopalenie i przynieśli ofiary pojednawcze i lud usiadł, aby jeść i pić i wstał, aby się bawić. I to jest mowa o tym, że stworzyli tego całego cielca. Drugi, trzeci, czwarty werset, nie? W drugim wersecie mówi: zdejmijcie złote kolczyki, które są w waszych uszach. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je ryclem i uczynił z nich odlanego cielca. No i wtedy przyszli i zaczęli składać mu ofiary. I co czytamy dalej? Werset 7-8. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Szybko zboczyli z drogi, którą im przekazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Nie? Którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. I werset 9. Pan mówił dalej do Mojżesza: widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i aby ich zgładził, a z ciebie uczynię wielki naród. Czyli kolejny raz widzimy, że rozpalił się gniew Boży na nich. Nie? Ja teraz, zresztą sami widzimy, nie? Z jakiego powodu, nie? Ale widzimy, że po raz kolejny Pan Bóg się rozgniewał na swój naród. Nie? Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich. Tak, tu postawię kropkę, bo to jest obraz tego, kiedy Pan Bóg się pogniewał. Kolejna sytuacja, również w Starym Testamencie, to jest Księga Liczb. Księga Liczb to jest rozdział 13. Tutaj czytamy historię, jak już lud został wyprowadzony z Egiptu, szedł do ziemi obiecanej, którą Bóg obiecał im. I w wersecie 13 czytamy. To jest Księga Liczb, werset 13. I Pan powiedział do Mojżesza: wyślij mężczyzn, aby wyszpiegowali ziemię Kanan, którą daje synom Izraela. Nie? Idźcie ją wyszpiegujcie, którą daje synom Izraela. Księga Liczb, 13 rozdział od pierwszego wersetu. I mówi: z każdego pokolenia ich ojców wyślijcie po jednym mężczyźnie tych, którzy są wśród nich wodzami. Pytanie, zagadka. Ilu mężczyzn wysłali? 12. Bo było 12 pokoleń, nie? Dokładnie. Wygrałem. Czyli wysłali 12 mężczyzn. No i oni poszli tam i czytamy... czytamy w werset... Zaraz wam powiem. Oni tam poszli, ci śpiedzy. Mojżesz ich wysłał. Werset 18. I obejrzyjcie ziemię, jaka ona jest oraz lud, który w niej mieszka, czy jest silny, czy słaby, czy jest ich mało, czy wielu. I oni poszli tam, cała dwunastka, zobaczyli tą ziemię. I w wersecie 23 czytamy: potem przybyli do potoku Eszkol i ucięli tam gałąź z jedną kiścią winogron i nieśli ją w dwóch na drążku. Wzięli też jabłka, granatu i figi. Czyli widzimy, że wzięli coś stamtąd, żeby pokazać jakie fajne to jest miejsce, nie? Jakie fajne są tam owoce. Werset 25 mówi, po 40 dniach wrócili z wyszpiegowania ziemi. 40 dni szpiegowali tą ziemię, oglądali, sprawdzali, badali i wrócili. I w wersecie 27 czytamy jakby sprawozdanie z tego, co tam się działo. I powiedzieli mu, czyli Mojżeszowi, przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. Ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem, a to są jej owoce, czyli pewnie ten kiść winogron. Tylko że lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również synów Anaka. Nie? To jest taka jakby informacja, nie? Że zobaczcie, ziemia jest super, ale widzieliśmy też to miasto. I ono w zasadzie nie jest do zdobycia. I czytamy dalej. Werset 31, oni dalej mówią. Lecz mężczyźni, którzy z nim poszli, powiedzieli, nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozpuścili wśród synów Izraela złą wieść o ziemi, którą wyszpiegowali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zdobyć, jest ziemią, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy ludzie, którzy w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Czyli generalnie informacja taka, nie da się zdobyć tego miasta. Jedynie co, w wersecie 30 czytamy o takiej postaci Kaleb, który mówi jak? Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówił, pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Jako, widać, jedyny, nie? Mówi, ej, damy radę. Ale większość jakby mówi, że nie. I rozdział 14 zaczyna się słowami, Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. I werset drugi. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadził nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I teoretycznie można powiedzieć, no mają rację. Patrzą, przed nimi nie do zdobycia miasto. No to po co, skoro tam mieliśmy tak dobrze? Ale w wersecie 6 czytamy. Jozue i Kaleb, syn Jefunego, którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swe szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da ją nam, tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem. Tylko co? Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona obróci się od nich, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Jako jedyni mówią, ej, Pan nam obiecał tą ziemię, więc my ją zdobędziemy. Nie bójmy się, nie buntujmy, jak tu jest napisane, idźmy. Tylko, że ich było dwóch, a tamtych było 10, nie? I ta 10 miała duży wpływ na ten lud. I jeżeli, jak już się wydarzyła ta sytuacja, tutaj mi nakreślona, w wersecie 11, co czytamy? I Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mnie drażnić? Jak długo nie będzie mi wierzyć, pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich czyniłem? Uderzę ich zarazą i wydziedziczę, a ciebie uczynię narodem wielkim i silniejszym niż oni. No ja z tych słów widzę, że Pan Bóg bardzo się pogniewał. Bardzo, nie? Bardzo się zdenerwował, przynajmniej z tych słów, które tutaj czytam. Kolejna sytuacja, jeszcze jedna. z Księgi Izajasza. Z ograniczony czas przeczytam. Już w pierwszym rozdziale Księgi Izajasza czytamy, to jest 4 werset. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, potomstwu złoczyńców, synom powodującym zepsucie. Opuścili Pana, pobudzili do gniewu świętego Izraela, odwrócili się od Niego. I dalej czytamy, co oni robili. Moment, kiedy Izajasz prorokuje, to jest jak już królestwo zostało podzielone na północ i południe i to było zaraz krótko przed uprowadzeniem do Babilonu, nie? Izajasz prorokował i mówi, że przez to, co wy robicie, pobudziliście świętego do gniewu. Pewnie znalazłbym więcej takich rzeczy w Starym Testamencie, ale ktoś sobie pomyśli, Michał, to jest Stary Testament. W Starym Testamencie Bóg jest Bogiem gniewu, on się non-stop gniewał, walki, bitwy i tak dalej. Co widzimy w Nowym Testamencie? W Nowym Testamencie czytam w Ewangelii Mateusza, w 3 rozdziale. W 3 rozdziale jest historia, jak jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, którzy pokutowali, nie? Odwracali się od grzechu, nie? To jest chrzest pokuty. I czytamy od 1 wersetu. W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej. Pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. I przychodził lud i chrzcili się. Znaczy Jan chrzcił. No i przyszli też faryzeusze i uczeni w piśmie i sadyceusze czytamy. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im, plemię żmijowe, któż was ostrzegł, abyście uciekli przed nadchodzącym gniewem. Nadchodzącym gniewem. Nadchodzi jakiś gniew, nie? Jakby Jan Chrzciciel ostrzega, nie? Któż was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem? I mówi, wydajcie więc owoc godny pokuty. A nie myślcie, że myślcie sobie, że możecie sobie mówić, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. To jest pierwsza sytuacja. W drugim przykładzie, bardzo znana historia, to jest Ewangelia Jana w 2 rozdziale. Ewangelia Jana w 2 rozdziale, od 13 wersetu. Czytam, a ponieważ zbliżała się Pascha żydowska, Jezus przyszedł do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębi oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. Ciekawe, że reakcja Jezusa nie była, o ja, no słabo, słabo, że tak się dzieje tutaj w tej świątyni, nie? Co czytamy? A zrobiwszy bicz z powrozów, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. No, ja z tego, co widzę, to bardzo mocno się pogniewał i wyraził ten gniew na tą całą sytuację, nie? Bardzo. Gniew, stan psychiczny wywołany czymś, co danej osobie się nie podoba i co wzbudza w niej ostry sprzeciw, nie? Ostry sprzeciw. Nie, nie ma tak być. A do sprzedających gołębie powiedział, wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca domu kupieckiego. Sytuacja, kiedy Jezus się zdenerwował. Kolejna sytuacja. Wcześniejsza była reakcja Jezusa na sytuację w świątyni. Teraz reakcja na brak wiary u uczniów Jezusa. To jest Ewangelii Marka 9 rozdziale, czytam od 17 wersetu. Zachęcam was wszystkich, żeby wgłębić się bardziej w te rozdziały. Od 17 wersetu czytam. A jeden z tłumu odpowiedział, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, szarpie nim, a on się pieni, zgrzyta zębami i schnie. I mówiłem twoim uczniom, aby go wypędzili, ale nie mogli. Kiedy przeczytamy wcześniej jest historia, kiedy Jezus dał im uczniom moc właśnie do wypędzania demonów i tak dalej, ale tego nie mogli zrobić, czytamy. I jaka była reakcja Jezusa? A on mu odpowiedział: o pokolenie bez wiary, jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? To nie brzmi bardzo zachęcająco, nie? To brzmi jak takie... No ej, przyprowadźcie go do mnie. Kolejna sytuacja, już ostatnia w Nowym Testamencie. Znaczy nie ostatnia, że się gniewa, tylko ja przygotowałem. Reakcja na słowa i zachowanie Piotra. W Mateusza 16 rozdziale, od 21 wersetu. Czytamy, że Jezus mówi tak. Odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Nie? Na te słowa, które powiedział Jezus, że musi iść do Jerozolimy, że musi cierpieć od starszych, naczelnych kapłanów i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Czasami mam wrażenie, że Piotr, jak to słyszał, to on słyszał tylko te początki, a już ostatniego nie słyszał, nie? Już zapomniał może. I co zrobił Piotr? A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc: zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Nie wiem, czy to była motyw pocieszenia Pana Jezusa, albo, no nie wiem, to można się domyśleć, dlaczego Piotr coś takiego zrobił, nie? Ale jaka była reakcja Jezusa na to, co zrobił Piotr? Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie. Jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Czyli widać, że również Pan Jezus troszkę się pogniewał na Piotra, nie? Za to, co Piotr zrobił. Pozwólcie, że na podstawie tego, co przeczytaliśmy zarówno ze Starego Testamentu, jak i z Nowego Testamentu, czyli inaczej, na podstawie tego, co zgromadziłem, czyli tych powodów, które wywołują u Boga, u Pana Jezusa gniew. Innymi słowy, co pobudza Pana Boga do gniewu? I to jest tak. Nieposłuszeństwo prawdzie, brak zaufania, stworzenie i czczenie innych bogów, to jest historia Araona i stworzenie tego cielca, bałwochwalstwo, niewdzięczność za to, co Bóg już im uczynił, chcieli umrzeć na pustyni, nie? Motyw ze szpiegami. O, poginiemy tutaj, nie? Poginiemy na tej pustyni. Nieufność co do Bożych obietnic, co wcześniej Pan Bóg powiedział, nie? Się tak zdenerwował, przecież obiecałem wam, że dałem. Ile jeszcze mam wam dać dowodów na to, że jestem z wami? Szebranie przeciw Bogu i rozpowszechnianie nieprawdy co do Niego. Nie ma takiej mocy, żeby to uczynić. Grzech, nieprawość, zepsucie. Obłuda, plemię żmijowe. Nieoddawanie Bogu należytej czci, brak wiary, nie małej, tylko brak wiary, myślenie, postępowanie w sposób cielesny, ludzki, a nie duchowy. Nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Swarliwość, kłótliwość, bunt. Nie? To jak czytam takie podsumowanie tego, na co Pan Bóg się gniewa? Nie? Na co Pan Bóg się gniewa? Można sobie zadać pytanie, czy to jest słuszny gniew? Czy to jest słuszny gniew? Czy Bóg ma prawo się gniewać i wyrażać ten gniew? Ja w nawiasie sobie napisałem, może paść pytanie, czy ty, Michał, podważasz słuszność Bożego zachowania i postępowania? Jak możesz pytać, czy Bóg ma prawo coś robić? No nie? No jak mogę pytać? Jakim prawem? Ale zobaczmy w Księdze Wyjścia, 32 rozdział, Księga Wyjścia, 32 rozdział. My już tutaj byliśmy, nie? To jest w 32 rozdziale jest historia, jak stworzyli tego cielca, nie? Tego złotego, co Araun. I Pan Bóg bardzo się rozgniewał, I czytamy w wersecie 11, w 32 werset 9, ja to czytałem. Pan mówił dalej do Mojżesza: widziałem ten lud, oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mu gniew na nich i abym i ja zgładził, a z ciebie uczynię wielki naród. To mówi Bóg do Mojżesza, ale dalej co mówi? I Mojżesz modlił się do Pana, swego Boga, i powiedział: dlaczego, Panie, rozpala się Twój gniew przeciwko Twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką? Dlaczego Egipcjanie mieliby mówić: wyprowadził ich ku złemu, aby ich pozabijać w górze i aby zgładzić ich z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości Twego gniewu i żałuj nieszczęścia, jakie chcesz zesłać na Twój lud. I mówi: wspomnij na Abrahama, i tak dalej. I werset 13. Pan żałował nieszczęścia, które miał zesłać na swój lud. Dla mnie to jest ciekawe, że Mojżesz uspokaja Pana Boga. Nie? Jakby Mojżesz uspokajał Pana Boga. Dlaczego, Panie, rozpala się Twój gniew? Nie? Podaj mu argumenty i tak dalej. I po tym, jak Mojżesz mówi to do Pana Boga, Pan Bóg mówi: żałował nieszczęście, które miał zesłać na swój lud. Uspokajał Boga. Mówię, dla mnie to jest dziwne trochę. Bardzo ciekawa sytuacja. Ale czy to nie jest jakby Pan Bóg kierował się troszkę emocjami? Nie? Jakby troszkę się kierował emocjami. Gniew jest swego rodzaju emocją. Oczywiście one w sumie nie powinny być głównym wyznacznikiem naszych działań, bo emocje są zmienne, prawda? Czy to znaczy, że Bóg jest zmienny? No nie! Przecież Bóg nie jest zmienny. Bóg nie kieruje się emocjami, nie? To jest do myślenia. Może w trakcie odpowiemy na to pytanie. Odpowiedź jest bardzo ciekawa, że wgłębimy się w to. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym też zobaczyć i zadać pytanie i zobaczyć w Słowie Bożym, czy Bóg chce się gniewać. Czy Bóg chce się gniewać? Czy On jest skory do gniewu? I pozwólcie z braku czasu, że przeczytam. To jest Księga Liczb, 14 rozdział, czyli ta sytuacja, gdzie mieli iść do tej ziemi obiecanej, a się zbuntowali. I w wersecie 17, Księga Liczb, rozdział 14, werset 17. Co tutaj czytamy? Odpowiadamy na pytanie, czy Bóg chce się gniewać. Werset 14. Czytałem werset 11, gdzie mówiłem, Pan powiedział do Mojżesza: jak długo ten lud będzie mnie drażnić, i tak dalej. I znowu Mojżesz rozmawia z Panem Bogiem i w wersecie 17 czytam tak. Teraz więc proszę, niech się okaże wielka moc mego Pana, jak powiedziałeś. I werset 18. Pan nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, które nie uniewinnia winnego, lecz nawiedza nieprawość ojców na synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Początek. Pan nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. W Księdze Izajasza, to co czytałem, w wersecie 16 czytamy. Obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie przed moich oczu zło waszych uczynków. Przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze. Szukajcie tego, co sprawiedliwe. Wspomagajcie uciśnionego. Brońcie sieroty. Wstawiajcie się za wdowę. Chodźcie teraz i rozsądźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Jeśli będziecie ulegli i posłuszni, będziecie zażywali dóbr ziemi. Mówi, chodźcie do mnie. I w historii Jonasza, nie? Tam jest bardzo ciekawa historia. Krótkie trzy rozdziały. I co jest? Jonasza, przepraszam. Dziękuję. Co tam jest za historia? Jest Niniwa i Pan posyła Jonasza, żeby poszedł do Niniwy i głosił, żeby pokutowali. Oczywiście wiemy, co się wydarzyło. Czyli Jonasz się zbuntował, nie chciał, wpadł do tej ryby. Tam była, że tak powiem, refleksja. I przychodzi podejście numer dwa. I trzeci rozdział, pierwszy werset czytamy. Wtedy słowo Pana doszło do Jonasza po raz drugi mówiące. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuje. Jonasz zaczął chodzić po mieście, ile mógł przejść w jeden dzień i wołał. Po 14 dniach Niniwa zostanie zburzona. I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu i ogłosili post i oblekli się w wory. Nie? I oni zaczęli pokutować. A potem... W wersecie, czwarty rozdział, drugi werset, czytamy tak. I modlił się do Pana mówiąc, mowa o Jonaszu. Proszę, Panie, czy tego nie mówiłem, gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? Dlaczego zaraz uciekłem do Tarsisz, gdyż wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który żałuje nieszczęścia. Nie? W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 9 wersecie czytamy, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W psalmie 103, psalm 103, werset 8, co czytamy? Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu, pełen wielkiego miłosierdzia. Także widzimy, że Bóg, to nie jest tak, że Bóg chce się gniewać, nie? Są niektóre osoby, które lubią żyć w gniewie. Pan Bóg oczywiście się gniewa, ale On nie chce się gniewać. Przeczytałem kilka powodów, dla których Pan Bóg się gniewa, ale pozwólcie, zadam sobie pytanie, co jest główną, wspólną przyczyną tego, że Bóg się gniewa? Na podstawie tego, co czytam, widzę, że główną i ogólną przyczyną Bożego gniewu jest grzech. Jest grzech. Słowo grzech jest bardzo, bardzo ogólnym pojęciem, nie? Bo pod nim znajduje się wiele myśli i znaczeń. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, Bóg gniewa się na grzech. Jeśli nie ma grzechu, nie ma gniewu. Jeśli nie ma grzechu, nie ma gniewu. I zauważyłem, że taką relację, taką więź bezgniewną Pan Bóg miał ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. Nie? Bo jedynie On był bez grzechu. Jedynie Jezus Chrystus nie miał grzechu. Czyli zawsze z własnej, nieprzymuszonej woli robił to, co Ojciec od Niego oczekiwał i chciał. Nie? Czytamy w Nowym Testamencie, mówi, moim pokarmem jest co? Wypełniać wolę mego Ojca. Jezus był posłuszny swojemu Ojcu zawsze. Ale to nie wynikało z przymusu, ale z dobrowolnej woli. Oczywiście jako człowiek Jezus Chrystus walczył z ciałem, nie? Bo ciało nie chce pewnych rzeczy, ale On chciał wypełniać Bożą wolę. I czytamy, że był w historii naszej taki dzień, kiedy Jezus odczuł, doświadczył, przeżył ten cały Boży gniew na własnej skórze. własnej skórze. A było to na krzyżu, na górze Golgoty, bo tam, kiedy Jezus wziął na siebie nasze winy, nasze grzechy, nasze przewinienia, nasz bunt, albo żeby było personalnie, twój bunt, mój bunt, twoje złe motywacje, twoje nieposłuszeństwo, twoją arogancję, twoją pychę, twoją dumę, egoizm, on wziął to na krzyż i cały ten gniew, który miał spłynąć na nas, spłynął na Jezusa Chrystusa. Tego dnia, tam na krzyżu Golgoty. Pytanie, dlaczego on to zrobił? On, stając się grzechem za nas, doświadczył wielkiego, śmiertelnego Bożego gniewu. Jezus Chrystus. A zrobił to z miłości. Zrobił to z miłości. Dobrowolnie, aby nas uratować. I teraz każdy, kto jest w Nim, czyli w Jezusie Chrystusie, jest wolny od śmiertelnego Bożego gniewu. Wolny od śmiertelnego Bożego gniewu. Myślę, że takim porównaniem jest właśnie historia z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, oczywiście oni popadli w grzech, różne rzeczy się działy i Bóg widział, możemy to przeczytać w 6 rozdziale, 5 wersecie Księgi Rodzaju. I Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że wszelkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. I co powiedział? Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzę pełzające, ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Nie? Noe znalazł łaskę i powiedział Panu Bogu, przyjdzie potop, ale zbuduj łódź, wejdziesz do tej łodzi i będziesz bezpieczny. Nie? I ci, którzy byli w łodzi, byli bezpieczni. Nie? Zrobię takie słabe porównanie. Pan Jezus jest naszą łodzią. Pan Jezus jest tą arką, nie? W której jesteśmy bezpieczni. Bo przyszedł Boży gniew, zalał całą ziemię. Ale ci, co byli w arce, byli bezpieczni, wolni od Bożego gniewu. Ciekawe jest to, myślę, że to jest prawdą, że Bóg widzi to, czego my nie widzimy. Bo Bóg widzi nasze serce i zna motywację, powody tego, co robimy. Zna motywację. Znalazłem w Słowie Bożym kilka osób, które... zaraz zobaczymy, jakie mieli motywacje co do służenia, można powiedzieć, chodzenia za Bogiem. Zobaczmy, to jest Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 5 werset. Można zapytać, czy jesteś w łodzi, nie? Czy jesteś bezpieczny w łodzi? W Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, 5 werset czytamy. Jezus mówi, mowa jest o faryzeuszach, a wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. Wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. Można powiedzieć, to było na pokaz. Dlaczego oni to robili? Bycie sławnym, docenionym, podziwianym, żeby ludzie ich widzieli, nie? Jest historia Ananiasza i Safiry. Wiemy, dlaczego oni umarli, nie? Oni mieli jakieś pieniądze, czy mieli jakąś posiadłość czy coś, sprzedali to, mieli pieniądze, to było ich, no i przyszli do świątyni i złożyli jakąś ofiarę. Tylko co czytamy? I zawiedzą swoje żony, Ananiasz, odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Lecz Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy na ziemię? Czy Piotr mówi, dlaczego sobie zostawiłeś troszeczkę? Co? Nie mogłeś wszystkiego dać? Nie, nie. Bo mówi, czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Nie, no to ty zdecydujesz, ile dajesz, nie? Czy chcesz tyle, czy tyle. I mówi co? Dlaczego dopuściłeś to do twojego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Lecz Boga. Nie wiem, można przeanalizować motywację Ananiasza i Safiry, nie? Ale widzimy, że coś tu nie podobało się Bogu. Motywacja jakaś tego Ananiasza była dziwna. Ja sobie zapisałem jakieś zabezpieczenie na wszelki wypadek. Pieniądze mnie w czymś uratują, nie wiem. Ale widzimy, że coś było nie tak, bo Pan Bóg się bardzo rozgniewał do tego stopnia, że oni padli tam. Nieżywi. Kolejny przykład. Samarytanka przy studni. Bardzo miała ciekawą rozmowę z Panem Jezusem, nie? Rozmawiają. Oczywiście na początku ta rozmowa się tak średnio klei, bo Jezus mówi o jednym, Samarytanka o drugim, nie? Nalej mi tu wodę, a nie masz tego kubka. Ona mówi, a Jezus mówi, wodę, którą ci dam, będzie woda wytryskująca i dająca życie, nie? No i jest tam kłótnia między nimi. Znaczy, nie może nie kłótnia, ale jakaś taka rozmowa. I czytamy w wersecie, w rozdziale 4, 15 wersecie. Kobieta powiedziała do niego, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus jej powiedział, idź, załowaj swego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta, nie mam męża. Jezus jej powiedział, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Dlaczego ona miała 5 mężów? Ja tu sobie napisałem, relacja z ludźmi, motywacja. Bliskie relacje, chęć bycia kochaną, może potrzeba miłości, nie wiem, może w tych relacjach z mężczyznami szukała jakiegoś zaspokojenia, bo miała ich aż 5, nie? I bogaty młodzieniec, to jest Mateusza 19, rozdział 21 werset. Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Kiedy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. Jestem dobry, sam na wszystko zapracowałem, poradzę sobie sam, nie chcę być od nikogo zależny, niczego zależny, jestem sam dla siebie panem. Nie wiem, to jest moje podejrzenie, tego nie ma w Biblii. Ale widzę, że człowiek, który przychodzi do Jezusa, rozmawia z Jezusem, mówi, ja wypełnię te przykazania, będę chodził za tobą, powiedz mi tylko, co mam robić. I kiedy Jezus mówi, idź, sprzedaj wszystko i chodź za mną, odszedł smutny. Miał bowiem wiele dóbr. Może też jakaś niewłaściwa motywacja. Bóg patrzy na serce i widzi dokładnie nasze motywacje w zachowaniu. Dlaczego to robią? Z czego one wynikają? Mam na myśli motywację, a nie z czego wynika zachowanie. Czy jest to z ciała, czy z ducha? Czy pod warstwą tego wszystkiego mojego zachowania jest uwielbić Pana Boga, wywyższyć Pana Boga, pokazać wielką dobroć, miłość Pana Boga? Czy, i to jest chodzenie w duchu, czy to jest, że ja mam być w centrum? Moje potrzeby są najważniejsze. Bardziej upodobałem sobie stworzenie niż Stwórcę i Jemu, temu stworzeniu, oddaję cześć. To, jak wiemy, nazywa się bałwochwalstwo, nie? I to jest chodzenie w ciele. Nazwałem to nie ciąży już nade mną gniew, bo prawdą jest, że Bóg już się nie gniewa, bo powiedzieliśmy, że Jezus zabrał ten gniew spod Bożych oczu, więc już jest dobrze. Już jesteśmy w arce, nie? To prawda. I z tego powinniśmy być ogromnie wdzięczni i cieszyć się każdego dnia. Każdego dnia. Ale, i to jest bardzo znane słowo Michała Rixa, czyli równowaga, Ale żyjąc tu na ziemi, zmagamy się z wieloma grzechami. Zmagamy się. Nie jesteśmy od tego wolni. Zmagamy się z tymi grzechami, które sprowadzają na nas Boży gniew. Bóg nie może przejść obok grzechu obojętnie. Nie może przejść obok grzechu obojętnie. Tak jak w przypadku Izraelitów wyprowadzonych z Egiptu, nie? Oni jakby już byli wolni od tego Egiptu, nie? No ale co? Zaczęli szemrzeć, zaczęli narzekać, marudzić tego i Bóg nie mógł powiedzieć, no dobra, trudno. No widać, że się gniewał i widać, że wyrażał ten gniew i nawet ponieśli konsekwencje niektórzy tego gniewu. Czyli zaczęli grzeszyć na pustyni, będąc na pustyni i to różnymi grzechami, co spowodowało gniew u Boga. Zadałem sobie pytanie, czym zatem uśmierzyć Boży gniew, a jeszcze lepiej, czym nie uśmierzać Bożego gniewu? Nie zaspokoisz Bożego gniewu swoimi religijnymi uczynkami. W Księdze Izajasza w 1 rozdziale, 11 wersecie czytamy: co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu, tuczonych zwierząt. Nie pragnę krwi cielców, jegląt i kozów. Nie przychodźcie, by stanąć przede mną. Kto od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Nowiów i szabatów zgromadzeń nie mogę znieść, bo to nieprawość ani uroczystość. Bo to nieprawość ani uroczystość. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem. Znużyło mnie ich znoszenie. Mówi w Księdze Izajasza. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, 25 wersecie mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Nazwałem to, nie chodzi o zmianę na zewnątrz, nie chodzi o zmianę zewnętrzną, to jest religia, ale wewnętrzną. A za nią ma iść zewnętrzna. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, 28 wersecie czytamy: tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludźmi sprawiedliwymi. Znacie takich? Na zewnątrz wydajecie się ludźmi sprawiedliwymi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. W Mateusza 12 rozdziale 7 wersecie: a gdybyście wiedzieli, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. To jest historia, jak uczniowie szli przez pole i jedli te kłosy, nie? I faryzeusze zaczęli potępiać. Nie zaspokoisz Bożego gniewu swoimi religijnymi uczynkami, które wypływają, czyli motywacja jest ze samolubnych, egoistycznych, cielesnych pobudek, gdzie jest pycha, obłuda, egoizm, a nie wypływają z miłości, troski, chęci służenia, wdzięczności, dobroci, uwielbienia Pana Jezusa w tobie. Lądując po raz pierwszy. List do Rzymian, 8 rozdział, 5 werset mówi tak. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Podsumowując, jeśli jesteś w Chrystusie Jezusie, nie ciąży już nad tobą gniew. Ostatnią pieśń, którą śpiewaliśmy, nie? Krew Jezusowa zmazała mój grzech, spłacony mój dług i nie ciąży już gniew. O chwała bądź Ojcu i Synowi też, krew Jezusowa zmazała mój grzech. I dzięki Bogu za to. Kiedy postępujesz w duchu, a nie w ciele, nie ciąży nad tobą Boży gniew. Kiedy postępujesz w duchu, a nie w ciele, nie ciąży na tobą Boży gniew. Już czytałem. Ci bowiem, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. I odniosę się do przykładu tych zwiadowców. Było ich 12, nie? Dziesiątka patrzyła oczami, nazwijmy to cielesnymi, nie? Widzieli to, co widzieli, nie? I na podstawie tego wyciągnęli pewne wnioski. I powiedzieli, nie dam rady. Nie. A dwójka, czyli Kaleb i Jozue, powiedzieli, ej, Pan Bóg obiecał, powiedział, więc damy radę. Kaleb i Jozue ufali, wierzyli, kroczymy przez wiarę, a nie przez widzenie, że Bóg przeznaczył im tę ziemię i mają iść i walczyć. Jeśli Pan upodoba nam sobie, to wyprowadzi nas z tej ziemi i da ją nam. Tak powiedzieli. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe, gdyż zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale najlepiej by było, gdybyśmy my wszyscy zawsze chodzili w duchu, a nie w ciele. A powiem jeszcze inaczej. Zawsze masz chodzić w duchu, a nie w ciele. Zawsze masz chodzić w duchu, a nie ciele. Ale czy chodzisz? Czy będziesz chodził? Nie? Wszyscy tak mamy chodzić. Czy chodzisz? Wiesz, jak to bywa w życiu, nie? Pewnie nie. Pewnie nie zawsze dasz radę, ale zatem kiedy zauważysz, że nie chodzisz w duchu, pierwsza rzecz. Szczerze uznaj przed sobą, przed Bogiem, że jesteś słaby, grzeszny, niezdolny do takiej miłości, jaką Bóg umiłował ciebie, jakiej Bóg wymaga, abyś miłował. Nie jesteś tego zdolny. I poproś Boga, aby cię uzdolnił do tego. Poproś Boga, aby cię uzdolnił do tego. Po drugie, nie próbuj o własnych siłach to robić, bo sam cieleśnie nie dasz rady. To Duch w tobie, Jezus w tobie sprawi, że będziesz chodził w miłości, w duchu, w pokoju, w prawdzie, w radości. I jak pozwolisz Duchowi tak żyć w tobie, to nie ma żadnego gniewu, żadnego potępienia, żadnego oskarżenia. Nie zawsze nam się to udaje. Nie zawsze nam się to uda, ale Bóg nas wtedy koryguje na swój sposób. Jak ojciec swoje dzieci. Kiedy popełnisz grzech, zaczniesz myśleć cieleśnie, to pamiętaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w relacji z Bogiem Pan Bóg dał obietnicę. Pierwszy list Jana 1,9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć nasze grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy, mówimy Bogu nasze grzechy, On jest wierny. I po drugie, w relacji z człowiekiem. W Jakuba 5 rozdziale, 16 wersecie. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich. W Księdze Przysłów, 28 rozdział, 13 werset. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia. A kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Szczerze rozmawiaj z tą osobą, przeproś, jeśli taka jest potrzeba i czasami nie warto szukać swoich racji. Czasami nie warto szukać swoich racji. Patrzę na postawę Jezusa Chrystusa. Czy on zawsze przychodził i mówił, ja mam rację? Czasami. Czasami mówił, nie? A czasami? W tym trzeba mieć mądrość, ale czasami z pokorą, łagodnością, ustępstwem, bo po prostu odpuścić sobie. Bo Biblia pokazuje, że czasami były takie spory i długo ląduję. Przeczytam przykład. To jest Koryntian 6 rozdział od 6 wersetu. A tymczasem brat z bratem się procesuje i to przed niewierzącymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. I co mówi Paweł? Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Przeciwnie, wy krzywdzicie i wyrządzacie szkodę wyrządzacie sobie szkodę i braciom. Przeciwnie, wy krzywdzicie i wyrządzacie szkodę i to braciom. Nie? Bo jesteśmy tacy uparci, że ja mam rację i ja ci teraz pokażę. Do tego Pan Jezus powiedział, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło, prześladują was. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak jest doskonały wasz Ojciec, który jest w niebie. To nie jest łatwe, to wymaga pokory, wymaga, ale to jest możliwe. Mamy Jezusa Chrystusa w nas, musimy walczyć. Pozwolę sobie to zrobić, wylądować po raz kolejny. A moje doświadczenie, to jest trudne. Któregoś razu źle się czułem. Bolało mi gardło, bolały mi plecy, bolały mi nogi, wszystko mnie bolało, byłem niewyspany. Nie? Niewyspany. I wstaję rano. Jak wiecie, mam dwójkę dzieci i żonę, nie? Co mówi ciało? Co mówi ciało? Ciało mówi, odpocznij sobie, poleż sobie, ty masz do tego prawo. I oczywiście mówimy z mądrością, nie? Ty masz do tego prawo. Nie? Ale co mówi Biblia? Nie, ty masz miłować swoją żonę, ty masz pomagać swojej żonie, ty masz troszczyć się. Nie? Kiedy robisz takie rzeczy, no życie wygląda inaczej. Pierwszego dnia w czasie choroby, no myślałem cieleśnie, oczekiwałem i chciałem pewnych rzeczy. Wyszła z tego słynne polskie słowo masakra. Ale kiedy następnego dnia zdałem sobie sprawę z tego, nie Michał, ty poddaj się Duchowi Świętemu, nie? Schowaj tą swoją dumę, pychę w kieszeń. Rób to, co ty masz robić. Nie szukaj swoich racji. I pokornie pewne rzeczy robiłem. Ktoś by powiedział, o człowieku, ty jesteś pantoflarz, nie? Nie, to nie tak. Z mądrością, nie? Ale wtedy ja czuję, Panie Boże, Ty dajesz mi siły. Tak, ja mam to robić. Ja mam się codziennie uniżać, codziennie chować tą pychę, dumę i po prostu służyć z miłością, z troską, nie? To nie jest łatwe. Ale tak Pan Bóg powiedział, ja tak czytam. Tak mamy żyć w duchu, a nie w ciele.